Lekcja 13. 30 marca. Czekaj na Pana. Sobota po południu, 23 marca. Tekst pamięciowy. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Księga Psalmów 27, 14. Dotarliśmy w bieżącym kwartale do ostatniego tygodnia studium Księgi Psalmów. Ta duchowa podróż wiodła nas przez doświadczenie podziwu dla majestatycznego Stwórcy, Króla i Sędziego, przez radość z Bożego przebaczenia i zbawienia, przez poddanie się Bogu w smutku i lamentacji, a także przez wspaniałe obietnice dotyczące wiecznej obecności Boga oraz nieskończonego i powszechnego oddawania Mu czci. Jednak nasza podróż trwa nadal, gdyż żyjemy w nadziei przyjścia Pana, który będzie spełnieniem naszych tęsknot. Jeśli jest jakieś ostateczne hasło, które możemy zapamiętać z psalmów, to z pewnością jest nim: miej nadzieję w Panu. Czekanie na Pana nie jest biernym ani rozpaczliwym wyrazem bezradności. Jest raczej przejawem rozsądnej ufności i wiary, które prowadzą do działania. Czekanie na Pana zmienia nasze ponure wieczory w pełen nadziei jasny poranek. Zobacz Księga Psalmów 30, 6. Bo tylko chwilę trwa gniew Jego, ale życzliwość Jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele. Księga Psalmów 143, 8. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją. Wzmacnia nasze serca odnawiającą się nadzieją i pokojem. Motywuje nas do wytrwałej pracy przez przynoszenie snopów obfitego żniwa z pańskich pól misyjnych. Zobacz Księga Psalmów 126, 6. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Ewangelia Mateusza 9, 36-38. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Czekanie na Pana nigdy nie doprowadzi nas do zawstydzenia, ale zostanie szczodrze wynagrodzone, bo Pan dotrzymuje obietnic. Zobacz Księga Psalmów 37, 7-11. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego, spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Księga Psalmów 18, 34. Nogi moje czyni rącze jak ułani i na wyżynach postawił mnie. Księga Psalmów 71, 1. W Tobie, Panie, ufność pokładam, niech nigdy nie będę zawstydzony. Księga Psalmów 119, 137-138. Sprawiedliwy jesteś, Panie, i prawe są sądy Twoje. Nadałeś przykazania swoje sprawiedliwe i wielce prawdziwe. Niedziela, 24 marca. Wezwanie do czekania. Do czego wersety te wzywają lud Boży? Przeczytaj Księga Psalmów 27, 14. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Księga Psalmów 37, 7, 9, 34. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi Jego, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Ujrzysz zagładę bezbożnych. Księga Psalmów 39, 8. A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? W Tobie jest nadzieja moja. Księga Psalmów 40, 2. Tęsknię oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Księga Psalmów 69:7. Niech się nie zawiodą z mego powodu ci, którzy Cię oczekują, Boże, Panie zastępów. Niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy Cię szukają, Boże Izraela. List do Galatów 5:5. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. List do Rzymian 8:18-25. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objadowienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Czekanie jest chyba jedną z najbardziej stresujących rzeczy. Kimkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek żyjemy i jakakolwiek jest nasza życiowa sytuacja, wszyscy musimy czasem czekać. Począwszy od czekania w kolejce do kasy, a skończywszy na czekaniu na diagnozę lekarską, czekanie jest częścią naszej rzeczywistości, choć z pewnością nie jest ulubioną. Jak należy rozumieć czekanie na Boga? Myśl o czekaniu na Pana pojawia się nie tylko w psalmach, ale także w wielu innych częściach Biblii. Czasami towarzyszy jej słowo wytrwałość. Wytrwałość to nasze największe zaangażowanie polegające na niepoddawaniu się lękowi przed rozczarowaniem z powodu domniemanego zawodu, jakim może nas spotkać ze strony Boga. Poświęcone dziecko Boże czeka świadomie i z poczuciem pewności. Wie, że Bóg jest wierny i że ci, którzy pokładają ufność w Nim, mogą być pewni tego, że powierzając Mu swój los, doświadczą z Jego strony działania dla ich dobra nawet wtedy, gdy działanie to nie będzie się im jawić jako oczywiste. Czekanie na Pana to coś więcej niż bierność. To głęboka tęsknota za Bogiem porównana do intensywnego pragnienia w miejscu, gdzie brakuje wody. Psalmista czeka na wiele błogosławieństw Bożych, ale pragnienie bliskości Boga jest silniejsze niż pragnienie czegokolwiek innego. Jak to już dowiedzieliśmy się z niezwykłych słów apostoła Pawła zamieszczonych w liście do Rzymian, Bóg i całe stworzenie czekają na odnowienie świata i błogosławione spotkanie Boga z Jego ludem w czasie końca. Paweł napisał, że stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. List do Rzymian 8:19. To niesamowita obietnica. Gdy czekamy na ostateczne wybawienie i zjednoczenie z Bogiem, a całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. List do Rzymian 8:22. Pan pozostaje ze swoim ludem przez Ducha Świętego. Czekając, mamy składać świadectwo o planie zbawienia, którego zwieńczeniem będzie nowe stworzenie. To nowe stworzenie jest w końcu tym, na co czekamy, ostatecznym spełnieniem naszych nadziei jako adwentystów, albowiem sama nasza nazwa wskazuje cel naszego oczekiwania. Czekamy i wiemy, że nie na próżno. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa podczas Jego pierwszego przyjścia są gwarantem Jego powtórnego przyjścia. Na co czekasz obecnie, licząc, że otrzymasz to od Boga? Jak możemy się nauczyć czekania z wiarą i ufnością, zwłaszcza gdy modlimy się o coś, co ma się spełnić w nieznanym dla nas czasie? Poniedziałek, 25 marca. Spokój nakarmionego dziecka. Czego ten psalm uczy nas o naszej więzi z Bogiem? Przeczytaj. Księga Psalmów 131:1-3. Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu. Oczekuj Pana teraz i na wieki. Lud Boży żyje w świecie, który uciska wiernych, w świecie pełnym pokus i trudności, które spotykają wszystkich ludzi. Odnowione przekonanie, że jest dzieckiem Bożym i że jego życie zależy od Boga, jest dla psalmisty pocieszeniem i skłania go do przyznania, iż ludzka pycha nie ma żadnej wartości. Zwodniczość pychy polega na tym, iż skłania ona ludzi do egocentryzmu i czyni ich niezdolnymi do dostrzegania tego, co jest poza nimi samymi. Pyszałkowie są więc ślepi na wyższą realność Boga. W przeciwieństwie do nich sprawiedliwi wznoszą oczy ku Bogu. Zobacz Księga Psalmów 123, 1-2. Pieśń Pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż się umiłuje nad nami. Uznanie Bożej wielkości czyni ich pokornymi, wolnymi od egoizmu i próżnej ambicji. Psalmista wyznaje, iż nie szuka rzeczy zbyt wielkich ani zbyt cudownych dla niego. Te wrażenia wskazują na dokonania Boga w świecie wykraczające poza granice ludzkiego pojmowania. Współczesna nauka wykazała, że to, co niegdyś uważano za najprostsze formy życia, jest w rzeczywistości w niepojęty sposób złożone. Paradoksalnie im więcej dowiadujemy się o otaczającym nas świecie, tym bardziej tajemniczy się nam on jawi. Tymczasem metafora w Psalmie 131, 2, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, jest mocnym obrazem tego, kto znajduje spokój i ukojenie w obecności Boga. Więź człowieka z Bogiem jest porównana do więzi dziecka całkowicie zależnego od jego matki. Bóg uwalnia nas od wybujałych ambicji i pychy, a karmi nas dobrym pokarmem, którym jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Ewangelia Jana 4, 34. Dziecięca ufność przedstawiona w Psalmie 131 to dojrzała wiara, która została wypróbowana i doświadczona w trudach życia. Zgodnie z tą wiarą Bóg jest wiarygodny i dotrzymuje tego, co obiecał w swoim słowie. Na koniec psalmista zwraca uwagę na dobro ludu Bożego. Ostatecznie jesteśmy powołani do tego, by wykorzystywać nasze doświadczenie z Bogiem dla budowania Jego Kościoła. Tym, czego osobiście nauczyliśmy się o Bożej wierności i dobroci, mamy dzielić się z innymi, którzy z jakiegoś powodu toczą zmagania o zachowanie wiary. Nasze świadectwo o Chrystusie może być potrzebne także wewnątrz Kościoła, gdzie wielu ludzi potrzebuje pełniejszego poznania Zbawiciela. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Ewangelia Mateusza 18, 3. Co Jezus wyraził w tych słowach? Co to oznacza dla nas? Wtorek, 26 marca. Przynieście snopy. Co daje siłę i nadzieję ludowi Bożemu? Jak możemy zastosować w naszym codziennym życiu przesłanie tego psalmu? Przeczytaj Księga Psalmów 126, 1-6. Pieśń Pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Cudowne wyzwolenie dokonane przez Pana w przeszłości jest niewyczerpanym źródłem inspiracji dla ludu Bożego oraz źródłem nadziei na przyszłość. Wyzwolenie w przeszłości było tak wielkie, iż można je opisać jako spełnienie marzeń. Zobacz Księga Izajasza 29, 7-8. Jak jest ze snem, z widzeniem nocnym, tak będzie z hordą wszystkich narodów, walczących z Arielem ogniskiem Bożym i z wszystkimi walczącymi z nim i z jego warowniami i zgnębiającymi go. Jak śni się głodnemu, że je, lecz gdy się obudzi, jego głód jest niezaspokojony, lub jak śni się spragnionemu, że pije, lecz gdy się obudzi, jest słaby i czuje nieugaszone pragnienie, Tak będzie z hordą wszystkich narodów walczących z górą Syjon. Zwróć uwagę na to, że pokolenie, które chwali Pana w Psalmie 126 za jego przeszłe wyzwolenie z niewoli, obecnie samo znajduje się w niewoli. Jednak radość i wyzwolenie z przeszłości są wyrażane w pieśniach i wplatane w teraźniejsze doświadczenie. Nowe pokolenia podtrzymują żywą biblijną historię, identyfikując się z tymi, którzy osobiście doświadczyli opisanych zdarzeń. Tak więc żywa wiara ceni wielkie dokonania Boga dla Jego ludu w przeszłości jako coś, co Pan uczynił także dla nas, a nie jedynie dla wierzących z dawnych pokoleń. W gruncie rzeczy pamiętanie o przeszłości budzi nową nadzieję na dzień dzisiejszy. Obraz strumieni w ziemi południowej jest mocną metaforą działania Boga w sposób nagły i potężny dla dobra swojego ludu. Południe Judei było terenem pustynnym. Strumienie powstawały tam nagle w wyniku obfitych opadów w porze deszczowej. Wczesne i późne deszcze wywierały decydujący wpływ na plony. Podobnie obraz siewu ze łzami i zbioru z radością jest mocną obietnicą Bożego prowadzenia od trudnej teraźniejszości do szczęśliwej przyszłości. Zakończenie pory żniw było czasem, gdy pielgrzymujący Hebrajczycy przynosili płody rolne do świątyni Bożej w Jerozolimie. Motyw żniwa stanowił mocną duchową lekcję dla ludu Bożego w tamtym czasie. Jak trud siewu i pielęgnacji pól, ogrodów i winnic zostaje nagrodzony radością obfitych zbiorów, tak obecne trudności przeżywane przez lud Boży zostaną ukoronowane radością zbawienia w czasie końca. Obraz wielkiego żniwa wskazuje na przywrócenie przez Boga Jego Królestwa na ziemi wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa. Zobacz Księga Amosa 9:13-15. Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczące winogrona siewce ziarna, i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, także odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi, i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Ewangelia Mateusza 9:37. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Podobnie jak rolnik czeka na żniwo, tak my musimy czekać, by ujrzeć owoce i rezultaty naszego trudu. Przypomnij sobie chwilę, gdy wyraźnie i bezbłędnie widziałeś działanie Pana w swoim życiu i życiu innych ludzi. Jak możesz czerpać nadzieję z tych doświadczeń, by przetrwać to, przez co obecnie przechodzisz? Środa, 27 marca. Czekanie i Boży odpoczynek sobotni. Jakie dwie rzeczy dotyczące soboty są podkreślone w tym psalmie, który jest psalmem na dzień sobotni? Przeczytaj Księga Psalmów 92:1-16. Psalm. Pieśni na dzień sabatu. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją, na lutni o 10 strunach i na harfie przy dźwięku cytry. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi, raduję się z dzieł rąk Twoich. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje tego. Choć wyrastają bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki. Bo oto nieprzyjaciele Twoi, Panie, bo oto nieprzyjaciele Twoi zginą, pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu, namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich, uszy moje usłyszą o klęsce złośników, którzy powstają przeciwko mnie. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Chwała dla Boga za wielkie dzieła Jego rąk i nawiązujący do Edenu obraz sprawiedliwych wyraźnie wskazują na akt stworzenia, czyli pierwsze dzieło, które upamiętnia sobota. Psalm wywyższa Pana także za Jego zwycięstwo nad wrogami, jako Boga sprawiedliwości i w ten sposób podkreśla drugą rzecz dotyczącą soboty – odkupienie z mocy zła. Tak więc Psalm 92 wywyższa Boga za Jego przeszłe stworzenie i obecne podtrzymywanie istnienia świata, a także wskazuje ostateczną nadzieję na wieczny Boży pokój i porządek. Ludzie mogą się cieszyć odpoczynkiem sobotnim, gdyż Bóg jest najwyższy. Jego najwyższa pozycja daje mu ogromną przewagę nad jego wrogami. A choć Bóg jest bytem najwyższym, to jednak bez wahania zniża się, by ratować tych, którzy wołają do Niego. Boże dzieło stworzenia, a zwłaszcza odkupienia, powinno skłaniać ludzi do oddawania czci Bogu i miłowania Go. Życie w upadłym świecie bez nadziei odkupienia nie jawi się jako szczególnie atrakcyjne. Kochamy, cierpimy i umieramy i nie ma w tym żadnej nadziei. Dlatego czcimy Pana nie tylko jako naszego Stwórcę, ale także jako naszego Odkupiciela, w którym spoczywa cała nasza nadzieja na życie wieczne. Świeży olejek oznacza odnowione poświęcenie psalmisty, by służyć Bogu jako Jego nawrócony sługa. Namaszczenie olejkiem było dokonywane podczas poświęcenia wybranych ludzi, takich jak kapłani i królowie. Zobacz druga księga Mojżeszowa 40:15 i namaścisz ich tak, jak namaściłeś ich ojca, i będą mi pełnić służbę jako kapłani, a przez to namaszczenie będą mieli kapłaństwo na wieki po wszystkie ich pokolenia. Pierwsza księga Samuela 10:1. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł, namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Jednak psalmista wybrał niezwykłe hebrajskie słowo balal, by opisać swoje namaszczenie. Słowo to nie jest używane w kontekście namaszczania sług Bożych, ale oznacza zmieszanie oliwy z innymi częściami ofiary. Zobacz druga księga Mojżeszowa 29:2. I niekwaszony chleb, i niekwaszone placki zaczynione na oliwie, i niekwaszone opłatki namaszczone oliwą. Zrobisz je z najprzedniejszej mąki pszennej. Trzecia księga Mojżeszowa 2:4-5. Jeżeli zaś chcesz złożyć na ofiarę z pokarmów to, co pieczone w piecu, niech to będzie ciasto przaśne z przedniej mąki, zaczynione oliwą i cienkie placki przaśne pomaszczone oliwą. A jeżeli twoją ofiarą ma być ofiara z pokarmów smażonych na patelni, to niech nią będzie przaśnik z mąki przedniej zaczynionej oliwą. Szczególne użycie tu słowa balal przez psalmistę wskazuje na to, że pragnie on złożyć siebie jako żywą ofiarę Panu i poświęcić się zupełnie Jemu. Nic dziwnego, że myśl o poświęceniu została zawarta w psalmie o sobocie, gdyż sobota jest znakiem, iż Pan uświęca swój lud. Zobacz druga księga Mojżeszowa 31:13. Powiedz synom izraelskim, zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem ja Pan, który was poświęcam. Obrazy palm i cedrów Libanu przedstawiają lud Boży rosnący w wierze i szczerym docenieniu wielkich Bożych zamierzeń i miłości Bożej. Sobota jest znakiem wiecznego przymierza Pana z Jego ludem. Tak więc odpoczynek sobotni jest niezbędny dla ludu Bożego, gdyż uczy wierzących ufnie czekać na Pana i wierzyć, że wypełni On obietnice dotyczące swojego przymierza. Zobacz list do Hebrajczyków 4:1-10. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu, nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. List do Hebrajczyków 4:9. Biblia tysiąclecia, a zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Przeczytaj jeszcze raz Psalm 92. Jaka wielka nadzieja jest wskazana w tym psalmie i jak możemy czerpać z niego pociechę. Czwartek, 28 marca. Radość o poranku. Jaka pora dnia jest symbolicznie wskazana w tych wersetach jako pora Bożego odkupienia? Dlaczego? Przeczytaj Księga Psalmów 5:4. Panie, od rana racz słuchać głosu mego, rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. Księga Psalmów 30:6. Bo tylko chwilę trwa gniew Jego, ale życzliwość Jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele. Księga Psalmów 49:15. Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione, otchłani będzie ich mieszkaniem. Księga Psalmów 59:17. Ale ja opiewać będę moc Twoją, rano weselić się będę z łaski Twojej. Boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. Księga Psalmów 92:3. Obwieszcza Ci z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Księga Psalmów 119:147. Wstaję przed świtem i wołam o pomoc, oczekuję na słowo Twoje. Drugi list Piotra 1:19. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Objawienie Jana 22:16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. W psalmach poranek jest z reguły czasem, gdy wierzący oczekują Bożego odkupienia. Poranek objawia Bożą przychylność, która kończy długą noc rozpaczy i ucisku. W psalmie 143. Boże wyzwolenie kładzie kres obecnej ciemności śmierci. Zobacz Księga Psalmów 143:3. Nieprzyjaciel prześladuje mnie, miażdży na proch życie moje, wtrąca mnie w ciemności, jak tych, którzy dawno umarli i przynosi światło nowego poranka. Zobacz Księga Psalmów 143:8. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją. A przebywanie w grobie zmienia w przebywanie na równej ziemi. PS Księga Psalmów 143:7-10. Wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój omdlewa i nie ukrywaj przede mną oblicza swego, bym nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Co stało się o poranku, o którym mowa w tych wersetach, i dlaczego jest to dla nas tak ważne? Przeczytaj Ewangelia Marka 16:1-8. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu. I mówiły do siebie, któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. One zaś rzekł do nich, nie trwóżcie się, Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego, wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. a wyszedłszy, uciekły od grobu. Ogarnął je bowiem lęk i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. Poranek zmartwychwstania Jezusa Chrystusa otworzył drogę do wiecznego poranka Bożego zbawienia dla wszystkich, którzy wierzą w Niego. Uczniowie Jezusa doświadczyli pełni siły obietnicy zawartej w Psalmie 36. Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele, gdy spotkali zmartwychwstałego Pana. Jedynie dzięki przychylności Boga i Jego bezwarunkowej miłości nasz płacz zmienia się w radość. Jak gwiazda poranna zapowiada nastanie nowego dnia, tak wiara zapowiada nową rzeczywistość życia wiecznego dzieci Bożych. Jezus został nazwany gwiazdą jasną poranną. Czekamy gorliwie na dzień, w którym ustanowi On swoje królestwo, gdzie nie będzie więcej nocy, zła ani śmierci. Ostatecznie, ponad wszystko, czekamy właśnie na to, gdy mówimy o czekaniu na przyjście Pana. Z pewnością warto na to czekać. Nad otwartym grobowcem Józefa Chrystus oznajmił triumfalnie: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Słowa te mógł wyrzec jedynie Bóg. Wszystkie stworzone przez Niego istoty żyją z Jego woli i mocy. Są uzależnionymi od Niego odbiorcami Bożego życia. Poczynając od najwyższego serafina, a kończąc na najskromniejszej żyjącej istocie, wszyscy czerpią z tego samego źródła. Jedynie ten, który jest jedno z Bogiem, może powiedzieć: mam moc oddać życie i mamy moc znowu je odzyskać. W swej boskości Chrystus miał moc, aby zerwać kajdany śmierci. Niektórzy powiadają, że śmierć jest częścią życia, gdyż została zaprogramowana w każdej komórce naszego ciała. Choć jest to prawdą w naszym upadłym stanie, co zmartwychwstanie Jezusa obiecuje nam w kwestii przemijalności zjawiska śmierci? Dlaczego musimy pamiętać, że śmierć jest czymś obcym w naszej rzeczywistości i musi przeminąć? Piątek, 29 marca. Do dalszego studium. Księga Psalmów zawierał silne wezwania, by czekać cierpliwie na Pana. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Psalm 37, 7. Gdy czekanie wydaje się nam trudne, niepewne i pełne poczucia osamotnienia, powinniśmy pamiętać o uczniach Jezusa w dniu Jego wniebowstąpienia. Otóż Jezus został zabrany do nieba sprzed ich oczu, a oni zostali tam, by czekać na Jego powtórne przyjście pewnego dnia w przyszłości. Kto kiedykolwiek doświadczył silniejszego pragnienia otrzymania Bożego błogosławieństwa niż uczniowie Jezusa tamtego dnia? Z pewnością pragnieniem ich duszy było podążyć za Panem natychmiast. Ale otrzymali polecenie czekania na obietnicę Ojca i powtórne przyjście Jezusa. Jednak jeśli sądzimy, że uczniowie byli zrozpaczeni i rozczarowani, to będziemy zaskoczeni. Wrócili bowiem do Jerozolimy i czynili to, co Jezus im nakazał. Czekali na dar Ducha Świętego, a następnie z całą mocą głosili Ewangelię światu. Polecenie naszego Pana, by czekać na Niego, jest dla nas możliwe do spełnienia jedynie wtedy, gdy On działa w nas przez Ducha Świętego. Żaden ludzki entuzjazm nie wytrzyma napięcia, jakie nakłada na naszą kruchą psychikę to oczekiwanie. Jedno może pozwolić nam wytrwać w tym napięciu: trwanie w Jezusie Chrystusie, czyli w osobistej więzi z Nim. Zatem jeśli Chrystus jest w naszych sercach, będzie sprawiał w nas i chcenie, i wykonanie. List do Filipian 2:13. Będziemy pracowali tak, jak On pracował, i będziemy przejawiali takiego samego Ducha. W ten sposób, miłując Go i trwając w Nim, będziemy wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. List do Efezjan 4:15. Czekając na Pana, znajdziemy pokój i pocieszenie w psalmach. Nasze modlitwy i pieśni są tam, gdzie serce Boga codziennie spotyka się z naszymi sercami. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego czekanie jest ważne w naszym duchowym życiu? Podczas wspólnego studium biblijnego omówcie, jak i na co czekali niektórzy biblijni bohaterowie wiary. Jak czekanie oczyszczało i wzmacniało ich wiarę. 2. Jaki jest cel naszego czekania? Co obiecano nam ostatecznie? Co psalmy mówią na przykład o sprawiedliwości, której tak bardzo brakuje w tym życiu? 3. Dlaczego z punktu widzenia stanu człowieka po śmierci i indywidualnego doświadczenia ludzi czekanie na Jezusa niemal dobiega końca? Jaką nadzieję daje nam odpowiedź na to pytanie?